Kochani, dzisiaj kończymy 21-dniowy post. Celem było, abyśmy poznali i weszli w Jego plan, jaki On ma dla każdego z nas. Potrzebujemy znać pory i czas, jakie Bóg ustanawia w swojej mądrości. Amen. Kościół powinien wiedzieć, znać pory i czasy. Boże Słowo nas naucza, że Bóg wychowuje nie tylko jednostki, ale nawet całe narody. Otwórzmy sobie, kochani, Psalm 94. Psalm 94. Mam nadzieję, że macie Biblię swoje. Macie Biblię? Podnieście do góry, ja chcę to zobaczyć. Niektórzy mają elektroniczne w komórkach. Niektórzy nie mają, nie wiem dlaczego. Dziewięćdziesiąty czwarty psalm. Dziesiąty wiersz mówi tak. Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania? Jak widzicie, Bóg wychowuje całe narody. I powiem wam, tragedią narodów jest to, że tego nie widzą i nie wiedzą. To jest tragedia dla narodu. Jeśli naród nie ma zrozumienia, że Bóg, który ma naturę Ojca, wychowuje cały naród, to jest tragedia dla narodu. Więc my powinniśmy być mądrzy. Amen. 12 wiersz. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie. A więc Bóg wychowuje Ciebie i mnie. Powiedz amen. I to jest dobra nowina, którego uczysz zakonu swego. W jaki sposób Bóg Cię wychowuje? Na pewno kształtuje Twój charakter i uczy Cię, przynajmniej chce Cię nauczyć, swojego prawa, swoich dróg, aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli. A więc wychowanie nie jest przyjemne. Amen? Wychowanie coś kosztuje. Zgadzacie się ze mną? Wychowanie nie jest przyjemne. Ale jest błogosławione na końcu, jeśli się poddajemy. Jest błogosławione, aby dać odpocznienie. Wiecie, że Bóg nas powołał do życia w odpocznieniu? Kto w to wierzy? Jeśli żyjesz w odpocznieniu Boga, to żyjesz bez napięć, bez stresu i bez lęków. Po prostu żyjesz w odpocznieniu. Służysz Panu w odpocznieniu, odpoczywasz w odpocznieniu. Modlisz się w odpocznieniu. Wszystko czynisz. Twoje życie jest w odpocznieniu. Czy to nie jest błogosławione? Taki jest nasz Ojciec. My powinniśmy wiedzieć. Kochani, jeśli nie będziemy w odpocznieniu, to będziemy w kieracie. Albo będziemy jak takie zwierzątka w takich kloteczkach okrągłych. Chomiki, tak? Albo wiewiórki widziałem. To jest straszne. Bo te zwierzątka nie potrafią się zatrzymać. I one bez przerwy tak biegają. Niektórzy tak żyją. Bóg nie chce takiego życia. On ma plan dla ciebie i dla mnie. I celem tego postu, kochani, było to, żebyśmy odkryli ten plan i poprzez łaskę Bożą weszli w niego. I po to, żebyśmy mogli zobaczyć ten plan, wejść w ten plan i wypełniać ten plan, my potrzebujemy słyszeć głos Pana i potrzebujemy tych rzeczy się nauczyć. Amen. I zdecydowaliśmy po modlitwie też, że od lutego zrobimy raz w miesiącu, w piątek wieczór, takie nabożeństwo 3-godzinne i będziemy tam praktykować. I to będzie cudowny czas. My w tej chwili planujemy tylko, żebyśmy mieli tą salę, żebyśmy mogli jakby mieć do swojej dyspozycji. Więc myślę, że w przyszłą niedzielę już będziemy mieli terminy. Jeden piątek w miesiącu wieczór, od 20 do 23. I wtedy w środę tego spotkania modlitewnego kościoła już nie będzie. I będziemy przychodzić tutaj na godzinę 20 i będziemy uczyć się. I to jest coś, co zrobimy praktycznie. I Pan nas będzie błogosławił w tym czasie. Będzie do nas mówił my będziemy uczyć się rozpoznawać Jego głos i potem będziemy się dzielić tym. Wracam, kochani, parę słów na temat wierności. Ja ciągle mam w pamięci to, co na początku tego miesiąca usłyszałem od Pana, że Bóg jest Bogiem wiernym. Hebrajczyków 10:23 mówi tak: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się niewzruszenie. Wiecie, co to znaczy niewzruszenie? Trzymasz się i bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, nie puszczasz. Trzymasz się niewzruszenie. Czego? Nadziei. Skąd masz nadzieję? Od Pana. Przez słowo. Przez obietnicę. To był taki czas, żeśmy się modlili, żeby odkryć, co Bóg do nas mówił, żeby nam przypomniał. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Kochani, jeśli Pan coś obiecuje, coś mówi, to On jest Bogiem wiernym i ma moc wypełnić to. Amen. On nie powiedział, że na pewno to wypełni. On obiecał, że ma moc to wypełnić. A to oznacza, że On będzie chciał współpracować z Tobą w wypełnieniu tej obietnicy. Będzie chciał współpracować z Tobą. Otwórzmy sobie jeszcze list do Rzymian i ja dzisiaj krótko powiem o Abrahamie, moim ojcu. Czy on jest Twoim ojcem też? Jeśli jest Twoim ojcem, Abraham, podnieś rękę. Dla niektórych nie jest. Powiem Wam, On jest ojcem wiary. On jest ojcem wiary. On jest moim ojcem. Ojciec wiary. Każda obietnica, 16 wiersz 4 rozdziału. Każda obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. Widzisz, na obietnicę nie możesz sobie zasłużyć. Na żadną. Na żadną obietnicę Boga nie możesz sobie zasłużyć ani zapracować. Ona jest dawana z łaski. Łaska jest Bożym darem. Dar się albo przyjmuje, albo nie. Łaska jest Bożym darem. Obietnica została na podstawie wiary. Komu? Abrahamowi. I spróbujcie sobie wyobrazić. Bóg przychodzi do 75-letniego człowieka i mówi tak. On ma bezpłodną żonę i mówi tak. Uczyniłem cię ojcem narodów. A on by sobie może pomyślał, jak to? Przecież ja nie mam potomstwa. A ty mi mówisz, że uczyniłeś mnie ojcem narodów. Widzisz, Bóg patrzy inaczej niż ty i ja. Bóg patrzy ze swojej perspektywy Boga Wszechmogącego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. A my patrzymy ze swojej perspektywy i mówimy tak, to jest niemożliwe. A Bóg mówi, uczyniłem cię ojcem narodów. Bóg budował wiarę tego człowieka, żeby on przyjął to. Widzisz, z obietnicą musisz zajść w ciążę. Wiesz, co to znaczy? Że kiedy Pan przychodzi do ciebie i poprzez słowo porusza twoje serce i mówi do ciebie, potrzebujesz to serce otworzyć i wpuścić słowo i przyjąć je i powiedzieć, Panie, wierzę, że to Ty przyjmuje to. W taki sposób Maria poczęła. Dokładnie w taki sposób. Obietnice stają się na tak w twoim i moim życiu. Spróbujcie sobie wyobrazić, 16-letnia żydowska dziewczyna i nagle przychodzi do niej anioł. Nieźle, co? I mówi, urodzisz syna. A ona mówi, jak to się ma stać, skoro męża nie ma? Anioł mówi do niej: Duch Święty, spocznie, zacieni cię, Ojciec cię zacieni. Co Maria powiedziała? Wiecie, po ludzku to było niemożliwe. Jak można urodzić dziecko bez mężczyzny? To jest po ludzku niemożliwe, prawda? Ale nie dla naszego Ojca. Co ona powiedziała? Niech mi się stanie według Twojego słowa. W tym momencie poczęła. Przyjęła słowo. Zaszła w ciążę ze słowem. I urodził się Zbawiciel. Jeśli Pan do Ciebie mówił w tym czasie, 21 dni, przypominał Ci coś, to wiedz o jednej rzeczy, że On ma moc wypełnić to słowo. On ma moc wypełnić, cokolwiek by to nie było. Widzicie, kiedy Bóg budował wiarę i przyszedł do Abrahama, kiedy on miał 99 lat i mówi tak, za rok Sara będziesz miał syna. On się zaczął śmiać. On jest napisane, że upadł na ziemię i śmiał się. Wiecie dlaczego? Bo pomyślał, jak to, ja mam 100 lat, moja żona dalej jest bezpłodna, ma 90, a ty mi mówisz, że ona jeszcze urodzi syna? Chyba żarty sobie stroisz. I zaczął się śmiać. Pomyślcie o tym. Bóg widział jego niewiarę i wiecie, co zrobił? Wyprowadził go z namiotu i powiedział, spójrz na niebo, na gwiazdy, w nocy. I powiedział, tak liczne będzie twoje potomstwo. I jest napisane, wtedy uwierzył. Wiecie, co to znaczy? Przyjął. I zobaczył siebie jako ojca narodów. Zaszedł w ciążę z obietnicą pańską. I Bóg powiedział, od tej pory nie nazywasz się Abram, tylko Abraham. A twojej żony już nie będziesz nazywał Saraj, ona będzie się nazywać Sara, matka narodów. Więc minęła noc. Wyobrażam sobie, jak to było. Abram zwołuje cały obóz, kilkaset osób i mówi tak, od dzisiaj jestem Abraham, a nie Abram. A moja żona nie jest Saraj, tylko Sara. Macie tak mówić. A oni pomyśleli, na starość pomieszało mu się. Miejmy łaskę dla naszych staruszków. Wiecie, co list do Rzymian mówi? Osiemnasty wiersz. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Kiedy patrzył na rzeczywistość, mówił tak, to jest niemożliwe. Ale kiedy patrzył na Słowo i na Boga, to jest możliwe. On ma moc. Kiedy patrzył na rzeczywistość, to jest niemożliwe. Widzisz, kiedy patrzysz na swoją obietnicę fizycznymi oczami i chcesz mieć najpierw ją zobaczyć czy odczuć, to nie przyjdzie do ciebie. To nie przyjdzie. Chodzisz w oglądaniu. Wiecie, dlaczego Bóg nazwał Abrahama, to jest mój sprawiedliwy? Bo przyjął słowo. Uwierzył i przyjął słowo. I Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Wiecie, jeśli Bóg kogoś usprawiedliwia, to wiecie, jaki ten człowiek potem jest? Sprawiedliwy. Amen? Jeśli przyjmujesz dar usprawiedliwienia, to w oczach Boga jesteś sprawiedliwy. I diabeł zrobi wszystko, żeby cię wyprowadzić z tego miejsca i cię oszukać. Po to, żebyś żył w potępieniu i w prawie. Ale jeśli przyjmujesz dar usprawiedliwienia od Jezusa Chrystusa, to w oczach Boga jesteś sprawiedliwy. Więc nie pozwól się okradać z tego miejsca. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Widzicie, on musiał się zmagać. Patrzył na rzeczywistość niemożliwe. Ale kiedy patrzył na słowo i na obietnicę Boga, to tak to Duch Święty, wierzę, że ożywiał to w nim. I mówi, w Bogu jest to możliwe, Bóg jest wszechmogący. A potem otwierał oczy i patrzył na rzeczywistość, patrzył na zegarek, którego nie miał, na kalendarz, którego nie miał i mówi, tak, to jest niemożliwe. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bóg jest Bogiem. Bez Bogu nie można się podobać. Bez wiary nie spodobasz nigdy się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Niego, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc jeśli widzicie, tam nie jest napisane, że On nagradza wszystkich. On nagradza tych, którzy Go szukają. A bez wiary nie można się spodobać. Jeśli przyjmiesz Jego obietnicę. Wiecie, często jest tak, że upływa czas, okoliczności często są coraz gorsze i my wtedy odpuszczamy i mówimy tak, to jest niemożliwe. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, Bóg mówi, moja dusza nie będzie miała w tym podobania. Czy Bóg wypełnił wobec Abrahama obietnicę? Wypełnił. Tam jest dalej napisane tak. 17 wiersz mówi, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem ta obietnica, któremu zaufał i który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Inne tłumaczenie mówi, nazywa rzeczy, których jeszcze nie ma, tak jakby już były. Z Bożej perspektywy Bóg patrząc na Abrama mówił tak, ustanowiłem go ojcem narodów. I Bóg patrzył na Abrama jako na ojca narodów. A Abram patrzył w swojej sytuacji i mówi, to jest niemożliwe. I Bóg musiał zmienić jego myślenie, jego patrzenie i musiał zmienić jego język. Musiał zmienić jego myślenie przede wszystkim. Musiał zmienić jego patrzenie. Musiał przenieść Abrama z naturalności do ponadnaturalności. Wiecie dlaczego? Żeby Abram mógł przyjąć słowo. Powiem wam, to jest coś bardzo ważnego. To, o czym mówię, jest bardzo ważne. Jeśli chcesz widzieć swoje obietnice, Bóg będzie chciał cię przenieść z naturalności do ponadnaturalności. Z patrzenia fizycznymi oczami na patrzenie oczami duchowymi. Żebyś nie patrzył na rzeczywistość, żebyś patrzył na sprawcę i dokończyciela swojej wiary. Jezusa Chrystusa. I dopóki nie zobaczysz oczami ducha, zapomnij. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Widzicie, on się zmagał z swoim umysłem, z emocjami. I w końcu uwierzył. Nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat i obumarłe łono Sary. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Widzisz, wiara wzmacnia. Powiedz, wiara wzmacnia. Tam, gdzie nie ma wiary, jest słabość. Wiara zawsze wzmacnia. W wierze jest życie. Tam, gdzie nie ma wiary, nie ma życia. Mając zupełną pewność. Wiecie, dlaczego nie zwątpił z niedowiarstwa? Mając zupełną pewność. Powiedz pewność. Że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Powiedz, cokolwiek Pan obiecał, ma moc i uczynić. Cokolwiek Pan obiecał, ma moc uczynić. A teraz powiedz tak, cokolwiek mi Pan obiecał, ma moc i uczynić. Monika powiedziała i uczyni, chwała Bogu. Widzicie, ona zawsze chce więcej. Pazerna, nie? Mi się podobają tacy ludzie. Mając zupełną pewność, że cokolwiek obiecał, on ma moc. On ma moc uczynić to. Dlaczego o tym się dzielę? Ten post był po to, żeby daliśmy takie miejsce Panu, żeby Bóg mógł do nas przyjść i ożywić to, co włożył w nas. Zadam wam pytanie. Tam u cztery. Czemu to? Okej. Żeby nie przedłużać sprawy. Zadam wam pytanie. Do ilu z was w czasie tego postu Bóg mówił? Do wielu. Ja się podzielę z wami tym, co Pan do mnie mówił. To jest coś bardzo osobistego, ale powiem to. Bóg przypomniał mi czas Jego potężnego namaszczenia, w którym funkcjonowałem, czas, w którym widziałem bardzo wiele znaków i cudów. I przypomniał mi to, tą służbę, którą miałem i to pragnienie, które wtedy włożył w moje życie, w moje serce. I na nowo wyciągnął to jakby na wierzch i ożywił, jakby tchnął życie. I to jest dla mnie potwierdzeniem pewnym, dlatego że ten pastor, ten murzynek, który u nas był, Busobozi, on mówił o tym. Pat Holoran 2 lata temu mówił o tym do mnie. Busobozi w zeszłym roku mówił o tym. I wiecie, słyszysz, ja wiedziałem, że to Pan, ale w tym nie było tego tchnienia życia jeszcze. To było słowo. W czasie tego postu Bóg tchnął. Wiecie, kiedy Bóg tchnie, życie przychodzi. Kto z was chciałby tutaj przyjść i podzielić się czymś, co wierzysz, że Bóg jakby na nowo wzbudził czy pokazał odnośnie powołania, cokolwiek? Kto przyjdzie? Piotr, chciałbym, żebyś się podzielił tym obrazem też, o którym mówiłeś, dobrze? Tych koszy i owoców. Aha. Okej.
Halleluja. Kochani, jak każdy post, to jest ciało, umartwianie ciała. Amen. I dobrze. A przy okazji 7 kg też dobrze zrzucić. Ale to jest tylko przy okazji.
To jest lepsze ode mnie.
Kochani, ten post też dał mi bardzo wiele. Ale to nie będę gołosłowny, powiem wprost. Na samym początku postu już przyszedł Pan do mnie. I wiecie, ja starałem się spędzić. Wiecie, każdy z nas stara się. Każdy z nas stara się spędzić jak najwięcej czasu z Panem. Spędzałem czas, gdy czasami myłem garki, to się modliłem. W pracy dużo starałem się modlić. Mam taki czas, gdy chodzę i sprawdzam pewne rzeczy w domu. Ale to było mało. I wiecie, Bóg mi powiedział tak. Wiesz co, to jest fajne, tylko że ja chcę mieć taki swój osobisty czas z Tobą. Aha, zrozumiałem. No i od początku już postu, zamiast spać do 8 czy do 9, po prostu wstaję wcześniej i mam czas z Panem. I to już jest postanowione, bo Pan tak chce. Tu pastor powiedział o tym wersecie, szukaj Pana. Mamy szukać. I dlatego to jest mój czas osobisty. Szukam oblicza Pana zawsze rano i wstaję po to, żeby ponieść jakąś ofiarę właśnie dla swojego ciała. I to wiecie co? Mało tego. I znajduję. Szukam i znajduję, bo mówi do mnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że kiedyś pojechałem z tatą i zawieźć go do ośrodka. I tak chodziłem po korytarzach i on tam czekał. Ja modliłem się, chodząc po tych korytarzach. I wtedy miałem taką rozmowę z Panem i usłyszałem taki do siebie wewnętrzny głos, który mówi, wiesz co, chciałbym, żebyś się modlił za takie właśnie instytucje. Ja mówię, Panie, mam jeździć do instytucji we Wrocławiu, wszystkich tych szkół,
urzędów,
do ośrodków zdrowia, do szpitali, żeby się modlić? On mówi, tak. No i to już czynię. I po prostu chciałbym, żebyście, nie to, że ja zwołuję tutaj ludzi do modlitwy, nie. To musicie każdy z was usłyszeć taki głos, żeby być posłusznym Bogu. Ja po prostu chcę być posłuszny poprzez słyszenie tego głosu i idę. To są dwie najważniejsze. Oczywiście są pewne rzeczy jeszcze, które wewnątrz mnie, jakieś tam pokutne sprawy, to myślę, że każdy z nas odbierał. I tutaj ostatnio też właśnie tu pastor mi wspomniał, gdy modliliśmy się w poniedziałkowym spotkaniu, widziałem taki obraz właśnie w kościele tutaj i przez nasze krzesła tak jakby przechodził pusty kosz. Wiecie, aniołowie go prawdopodobnie nieśli. I głos się odezwał, wrzućcie dla mnie owoc jakiś. Owoc. Taki owoc chyba charakteru z listu do Galacjan, a owocem ducha są. I później wpadliśmy na pomysł, amen, zrealizujmy to i dzisiaj właśnie tam są owoce, które coś reprezentują w naszym życiu, dzisiaj będziemy też spożywać. Ale to Bóg w konsekwencji, tak szczerze powiedziawszy, poprzez ten obraz chciał, żebyśmy my przynieśli owoce, amen. Bo tak szczerze powiedziawszy, za te owoce, za uczynki będziemy odpowiadać i zdawać Bogu tak jakby relacje w przyszłości. Amen. Dziękuję.
Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, wierność, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
Chwała Bogu. Ja od dzieciństwa, nauczyciele na mnie mówili, zdolny, ale leni. I tak było. Słuchajcie, nie
to
wiem,
nie tylko cudem... do ciebie tak mówili.
Nie wiem, jakim cudem udawało mi się te wszystkie szkoły, szkoły kończyć i ten, ale teraz w piątek, jak mieliśmy to długie nabożeństwo, Pan mi powiedział takie coś, że dał mi wszystko do tego, abym mógł, jeśli chodzi o naukę, osiągnąć wszystko. Tylko to ja zaniedbałem, nie? Że nie włożyłem w to swojej pracy. Bo ogólnie w pracy się dobrze sprawuję, uważam, że jestem pracowity. Ale jeśli chodzi o naukę, to po prostu nie potrafię się do tego zebrać. To jest dla mnie, słuchajcie, teraz chodzę do technikum i też się w ogóle nie uczę i nie wiem, jak to się dzieje, że mi się udaje zdawać. Ale wiem, że jak włożę w to pracę, to Pan mi pobłogosławi, bo mi to obiecał, że mam wszystko. Tylko ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. Mhm. I wydaje mi się, że to też powiedział do tych wszystkich właśnie, co zdolni i lenie. Chwała Bogu.
Chodź, Rafał.
To ja podejmę temat nauki. Mnie jest dane akurat nie uczyć się na Politechnice. No i no przyznam się, że pierwszy rok ukończyłem z całkiem dobrą, z dobrymi notami, bo uzyskałem stypendium naukowe. Ale ten semestr już mam prawie zakończony, prawie, bo brakuje jeszcze dwóch not, choć już mogłyby być. Niemniej jednak, jak w poprzednich semestrach była jedna ocena dostateczna, tudzież dostateczna plus, tak w tym semestrze tych not jest 5. Niemniej jednak no Bóg, znaczy Bóg przez to no, upokorzył mnie, ale nie żałuję tej lekcji pokory, bo gdzieś tam Bóg wcześniej pokazywał mi i tu mogę powiedzieć za Mariuszem, że też zdolny, ale leń. I Bóg właśnie no, dał mi taką mocną zachętę do takiej systematycznej pracy. Pokazał mi, że no, nie jestem w stanie pewnych rzeczy na hura, nie wiem, w piątek wieczór usiąść, a drugi dzień w sobotę zdać kolokwium z całego semestru. Więc no po prostu pokazuje mi, że potrzebuję posłuszeństwa i czuję się bardzo zachęcony przez Boga do tego, by być Mu posłusznym. To jest też owoc tego postu i pokłosie też no, tego, co się działo poprzez te studia. Bóg do mnie bardzo wiele rzeczy mówił, bardzo takich pozytywnych. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest kwestia tożsamości. Bardzo długo gdzieś szukałem tej tożsamości w Bogu i nie potrafiłem tego uchwycić. Teraz to mam.
Halleluja. I Cię on w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Możesz, Adaś. Oczywiście, że tak.
Witam wszystkich. Słychać mnie, bo ja tutaj niewprawiony jestem. A propos dzieciństwa, to było tak, że urodziłem się we Wrocławiu, czyli w mieście. No i byłem miastowe dziecko, później chłopak. Z tym, że od pierwszego roku życia do 18 rodzice wywozili mnie na wieś. Koło Chełma Lubelskiego to była taka wieś prawdziwa, taka prawdziwsza niż ta, na której teraz mieszkam. To znaczy domy kryte strzechą, uczyli mnie powróseł robić. Wszystko robiłem to, co przynajmniej od tego czasu, kiedy mogłem. I nie wiem, tak jak chyba wiecie, od 13 lat mieszkam na wsi. I nie miałem problemów z zaadoptowaniem się, no bo te 18 lat prawie, no chyba w każdym roku jeden miesiąc, także to dużo czasu spędziłem na tej wsi. I teraz w czasie postu, chociaż generalnie tych ludzi już od 13 lat zacząłem lubić. Nie znam wszystkich, bo tam się nie da, tam jest bardzo dużo numerów, chyba ze 300. Ale w czasie tego postu Bóg wlał, na pewno jest to miłość do tych ludzi. Tak jak mówię, nie znam wszystkich. Znam parę osób. Do tego mogę dołączyć takie świadectwo, że parę osób usłyszało o Bogu, nawróciło się. Są ludzie, którzy już odeszli do Boga. Między innymi taki też alkoholik, który tam był. To jak gdyby jest oddzielna historia, bo wiem, jak z tymi ludźmi rozmawiać, ponieważ 18 lat jeździłem na wieś, ale 25 lat piłem, także też wiem, jak to wygląda. I wierzcie mi, że jestem przekonany, że nie wiem, no bo nie jestem w stanie tej wioski nawrócić, ale wierzę, że taka ta miłość od Boga wiele rzeczy uczyni na tej wiosce. Amen.
Amen. Zanim Irek zacznie, posłuchajcie mi jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie, kiedy Jezus nieraz przychodził do ludzi w potrzebie, czy ludzie przychodzili właściwie do Niego, On zadawał im takie pytanie: co chcesz, abym Ci uczynił? I Jego odpowiedź często była taka: niech Ci się stanie według Twojej wiary. Innymi słowy, Co słowo nas naucza przez coś takiego? To tak, jakby Jezus powiedział tak: nie chodzi o to, co ja mogę i w co ja wierzę. Ja mogę wszystko, bo ja mam wiarę Ojca w sobie. Więc dla mnie nie ma problemu. Jest tylko pytanie, w co Ty jesteś w stanie uwierzyć i przyjąć? Ja mogę wszystko, bo ja mam wiarę Ojca. Jest pytanie. Jezus się pyta: co chcesz, abym Cię uczynił? Ja mogę wszystko. Jest pytanie, w co Ty możesz uwierzyć i przyjąć i to otrzymać. Proszę Cię, Irek, chodź. Kto ma uszy do słuchania?
Do mnie przemawia werset: naszym głównym zadaniem jest głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom napotkanym na naszej drodze. To jest główne zadanie Kościoła. Jest taka przypowieść o słudze, który dostał talent, go zakopał. Przyszedł Pan, zabrał mu talent, a tego sługę wtrącił do lochu. Więc to jest główne zadanie Kościoła. To nie można na pierwszym planie postawić jakieś swoje prywatne sprawy. Ja wierzę, że na sądzie będziemy odpowiadać za ludzi, którym nie powiedzieliśmy Ewangelii, chociaż mieliśmy ku temu okazję.
Okej. Jak widzicie, Bóg różne rzeczy mówi. Kto jeszcze? Kto chce jeszcze przyjść się podzielić? Widziałam wiele rąk. Proszę cię, Łukasz.
Ja się tak trochę podczas tego postu zastanawiałem nad tym, co z tą moją gitarą i śpiewaniem. Jaki jest tego finał i konkretny kierunek. I nie dostałem tak jakby konkretnej odpowiedzi, ale dostałem wytyczną z Księgi Piątej Mojżeszowej, abym był przejęty czcią dla Pana. A wtedy to już niech się dzieje wola Boża.
Amen. Amen. Kto jeszcze? Proszę, Alu, chodź.
Sięgnę do tyłu. Parę lat, dużo lat. Jak przyjęłam Jezusa, później było LL. I pamiętam, że kazano nam w takie małe krążki się ustawić. Ja zamknęłam oczy. Modlono się o dary Ducha Świętego. Wtedy ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Z czym to się je? I ja tylko, jak zamknęłam oczy, czułam, że coś cieknie mi po głowie. I przez tyle lat się pytałam, Panie, co to było? I właśnie teraz mi Pan odpowiedział, że On mnie obdarował miłością. I że ten dar to jest od Niego, że to nic z Ciebie, tylko z Niego. I że to będzie się powiększać u mnie, mimo w takiej sytuacji, w jakiej ja jestem w tej chwili, dosłownie takie słowa dostałam, że to będzie się potęgować, że będzie dużo ludzi przychodzić, że to będzie Jego łaska i że to nic ze mnie, tylko tobie będzie od Niego. I to tyle. Dziękuję Panu.
Kama, chcesz przyjść? Chodź.
Mnie Bóg też napominał w kwestii takiej, że moje ciało jest świątynią ducha i musi być sprawne. I bardzo fajnie ten post jakby oddziaływał na moje ciało. I wierzę, że po prostu to nie jest tylko słowo do mnie, ale do nas wszystkich, że musimy dbać o swoje ciało. Ja mówię tutaj konkretnie o ćwiczeniach fizycznych i o diecie. Dzięki.
To prawda. Ktoś jeszcze? Bójcie się.
I tak a propos ciała, to Pan też do mnie przemówił. Jest taki psalm, że w Bogu wzrastamy w mocy, w moc. To jest normalnie, to jest takie wielkie, że ktoś jest mocny, a tu w jeszcze większą moc wzrastamy. I ten post, co był taki, tak poważnie podszedłem do tego, schudłem ponad 10 kilo. I to był taki dziwny post, ani razu głowa mnie nie bolała, świetnie się czułem. Takiego potężnego powera mam, że tak powiem. Na przykład o 1 w nocy kładłem się spać, o 4 wstawałem i już byłem wypoczęty. Czytałem sobie Biblię, później znowu tam 2 godzinki do pracy i cały czas po prostu byłem wypoczęty i fizycznie dużo, dużo pracowałem, ale po prostu też właśnie to słowo, że w mocy, w moc. To jest takie niesamowite. To właśnie co Kama też mówiła, że o ciało mam dbać, nie?
To jest łaska, no. Mieć taki post. To jest łaska.
Moc, z mocy, z mocy. Jest takie mocne, że chwała Panu.
Ja bym chciał też powiedzieć coś od siebie. Jestem tutaj osobą nową.
Jak masz na imię?
Mam na imię Robert.
Dobrze.
Chwała Bogu.
Amen.
Powiem tak, znaczy nie chcę dużo mówić, chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że odkąd pamiętam od małego, przez cały w swoim życiu szukałem Boga, szukałem drogi do Boga. Można powiedzieć, że przez całe życie tak jakby błądziłem, chodziłem różnymi drogami. Moje spotkanie z Bogiem rozpoczęło się w kościele katolickim. Przez wiele lat byłem nawet ministrantem, lektorem. Czytałem też Pismo Święte. Zawsze tematyka religijna, kwestie takie związane z Bogiem mnie bardzo interesowały. Ale zawsze, że tak powiem, nurtowało mnie wiele pytań. Nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na te pytania. I też nie znalazłem ludzi, mam na myśli księży, katechetów, osób w rodzinie, które by mogłyby mi pomóc odnaleźć Boga, odpowiedzieć na pytania, na to, co mi nie pasuje, na jakieś takie niejasności, które których, że tak powiem, no nie byłem pewien. I cieszę się, że tutaj trafiłem. Może Bóg do mnie nie przemówił w tym poście, bo przyznam się szczerze, że uczęszczam tutaj dopiero od niedawna. I nawet ten post, tutaj się dowiedziałem, że jest coś takiego jak post, było to dla mnie coś nowego, bo wcześniej post znałem tylko troszeczkę inny, 40-dniowy, nie 21-dniowy, w zupełnie innym czasie. Jest to dla mnie coś nowego. No na pewno może jakoś Bóg do mnie nie przemówił, chociaż staram się rozmawiać z Bogiem i dotrzeć do Boga, ale na pewno nie przemówił, ale mnie tutaj przyprowadził i za to mu bardzo dziękuję. I chciałem się również, nie wiem, podzielić jakimiś takimi moimi wrażeniami. Jestem bardzo mile zaskoczony i cieszę się, że tutaj trafiłem. Czuję taką pozytywną energię. I wierzę, że właśnie tutaj w tym miejscu odnalazłem Boga, czuję taką obecność właśnie Boga i chciałbym Go coraz bardziej doświadczać. No i dlatego też prosiłbym o takie wsparcie modlitewne dla mojej osoby, żebym wytrwał i doszedł do Boga.
Robert, stanie ci się według twojej wiary.
No wiem, że wiary jeszcze większej potrzebuję, ale...
Ja też.
No nic, dziękuję bardzo.
Rozumiemy cię. Okay. Dajmy mu oklaski, bo to dla niego było trudne. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo.
Ja chciałam powiedzieć krótko o pasterzu i o owcach. To słowo, od którego jakby zaczął się ten post. Powiem szczerze, że wszyscy znamy to słowo dokładnie z Ewangelii Świętego Jana o pasterzu, o dobrym pasterzu i o owcach. I powiem wam szczerze, że wiele godzin spędziłam nad tym fragmentem. Był to taki kluczowy fragment i powiem wam, że Bóg bardzo mocno przemawiał do mnie przez to słowo. A przecież tyle razy go czytałam. Mogę powiedzieć, że dostałam jakby takie nowe, świeże objawienie o pasterzu dobrym i o owcach. Podzielę się, że jest tam taki fragment, że ja jestem dobrym pasterzem i owce słuchają mojego głosu i idą za mną. Ale to, co dotknęło mojego serca, to to, że ja znam te owce po imieniu. Ja znam każdą owcę po imieniu i mogę ją zawołać po imieniu. I mój duch wtedy był bardzo poruszony, że ja jako Ania Gorączko nie jestem jakąś jedną owcą z wielu, ale jestem tą owcą, którą Pan zna, dobrze zna i może ją w każdej chwili zawołać po imieniu. I to bardzo mocno dotknęło mojego serca. Następna rzecz z tego fragmentu, że pasterz wchodzi, a potem woła swoje owce po imieniu i wszystkie swoje wyprowadza, a potem wychodzi przed nie. I to mi daje takie poczucie pewności i bezpieczeństwa w nim. Mam pasterza, jest on dobrym pasterzem i może mnie z każdej trudności, z każdej sytuacji może mnie wyprowadzić. I na zakończenie chciałabym jeszcze jedno zdanie takie przypomnieć, które z tego fragmentu. Tam jest takie słowo, że ja jestem dobrym pasterzem, ja znam moje owce i one mnie znają, i Bóg to jakby mówi z taką stuprocentową pewnością, one mnie znają. I przyszło w duchu do mnie pytanie, czy ty znasz Pana? Czy ty znasz Pana? I wiele godzin spędziłam w tym poście nad tym, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy ja znam Pana? I moja modlitwa też była taka, Boże, ty mnie znasz po imieniu, zawołaj mnie, wołaj mnie po imieniu, ja tego pragnę, ja tego chcę. I wierzę, że Bóg słyszał ten głos i po prostu w duchu odpowiadał. I chciałam się, niech Bóg odbierze chwałę, chciałam się z wami tym podzielić.
Amen, amen, dziękuję. Podziel się, Grzesiu.
Ja muszę coś powiedzieć, bo zaraz pęknę dosłownie. Słuchajcie, kochani, nie ochlapię. Mam słowo takiej zachęty, wiecie, to jest związane też z jakimś takim osobistym przeżyciem, też podczas tego postu. Kilka lat temu, ja nie będę się wgłębiał w szczegóły, ale kilka lat temu Bóg mi dał pewną wizję w sercu. Ja myślałem, że to jest absurdalna wizja, że mówiłem, to na pewno dla kogoś jest, ale na pewno nie dla mnie. I przyszło bardzo mocne słowo potwierdzenia tuż parę dni przed rozpoczęciem postu od pastora Jurka Rycharskiego, żebym się nie bał w pewne rzeczy wchodzić. I słowo zachęty, które do was mam, to jest takie, że Bóg zburzył pewne moje myślenie, bo ja miałem bardzo zaplanowane życie. Ja tak już miałem, powiedzmy, 2-3 lata do przodu i wiedziałem, co będę robił. I Bóg przyszedł z pewną wizją do mnie i do Edyty, która jakby cały ten plan zburzyła. I myśmy się troszkę wystraszyli tego wszystkiego. I myśmy zaczęli się bardzo intensywnie modlić i też przyszły potwierdzenia od innych ludzi. I chodzi o to, że nie bójcie się tego, jeżeli widzicie, że na przykład nie macie jakichś obdarowań lub nie jesteście w jakiejś sprawie niekompetentni. Ja tak myślałem, że na przykład, żeby wejść w jakieś powołanie czy w jakąś rolę, to trzeba być jakimś szczególnie uzdolnionym, czyli wyedukowanym, trzeba mieć jakieś uzdolnienia, muszę znać 5 języków, to wtedy Pan mnie będzie używać. Wiecie co? Pan wyposaża ludzi tak, jak chce i tak, jak potrzebuje. To mogą być ludzie, którzy... Ja wierzę, że są teraz osoby na sali, które być może mają takie dylematy w swoim sercu. Wiem, że jest więcej niż jedna z takich osób. Jestem tego pewien w tej chwili. Ale wierzę, że Bóg do was chce powiedzieć, żebyście się nie martwili tym, że czegoś wam brakuje. Tylko po prostu módlcie się do Pana, żeby was wyposażył. Żeby to potwierdził, żeby przyszedł do waszego życia i On osobiście wam pokaże wszystko. Do mojego tak przyszedł. I Duch Święty teraz, jak siedziałem, skierował do mnie to słowo, żebym poszedł i się tym podzielił. I naprawdę niech Bóg was błogosławi w waszych wizjach, w tym waszym prowadzeniu i tak dalej. Amen.
Amen. Oczywiście. Kochani, Bóg nie szuka doskonałych naczyń. Wiecie dlaczego? Bo nie znajdzie takich.
Ja tylko chcę zaświadczyć, że Bóg naprawdę zna nas. Bardzo dobrze zna. Parę lat temu z córką posprzeczałyśmy się. Ona poszła do swojego pokoju, ja w swoim pokoju byłam i usłyszałam głos. Rozmów się z Mają. Czyli Bóg ją znał, mnie też. I miałam tak dwa razy. Mało to, że do mnie Pan powiedział, ja stanęłam od razu na baczność. Leciałam do jej pokoju, a ona wyszła i mówi, Pan chciał, żeby się z tą rozmówić. Także Pan mówił równocześnie i do mnie, i do niej.
Okej. Okay. Czy jeszcze ktoś? Chodź, Bożenka.
Ja chciałam się podzielić tym, że post był dla mnie wielką radością i to, co mówiła Kamila, właśnie dbanie o ciało, bo ja miałam pewną dolegliwość i jak się modliłam, to Bóg mi mówił już naprawdę od kilku lat, post i modlitwa. Ciężko mi było wejść, a w tej chwili to była dla mnie radość, po prostu nie jeść i ja nie byłam głodna. Wiecie, to nie był post ścisły, ale po prostu ja się bardzo radowałam. I to jest, wiem, że Bóg do mnie właśnie też mówił w tej kwestii, żebym zadbała o ciało, jeśli chcę służyć Bogu. Bo wiecie, lata jednak lecą, a powinniśmy mieć tą świątynię zdrową i pełną sił. I druga rzecz to, że to było podczas nabożeństwa tutaj w kościele. Ja usłyszałam takie słowa, żeby wejść do mojego odpocznienia. Wiecie, to było dla mnie coś cudownego, bo to Bóg w mnie zaprosił, wiecie, nie, że ja chcę, Panie, ja chcę wejść, ale Bóg mówi, wejdź. To były kroki, też myślę, że dzięki moim krokom, które podjęłam wcześniej, bo powiedziałam, Panie, nie zależy mi na tych wszystkich rzeczach. Jeżeli chcesz, to mogę tamtą grupę prowadzić, jeśli nie, to nie. Jeśli chcesz, żebym robiła to, wszystko po prostu, cokolwiek robię w kościele, poza kościołem, to żeby to była Twoja wola, nie moja. Że już nie chcę robić nic, co Bóg nie chce, żebym robiła. I myślę, że to też była taka odpowiedź, że wejdź i odpocznij od swoich dzieł. Wiecie, no i tak zaczęłam to rozważać. Wiecie, tu mamy w kościele, że swoje powołanie i tak dalej. A Bóg mówi do mnie, odpocznij. Odpocznij we mnie. I ostatni dzień, post, czy przedostatni, przechodziły te myśli właśnie związane z Ewangelią, z głoszeniem, żeby zacząć iść i głosić. Ale mówię, nie, Pan powiedział mi, siedź, usiądź i odpocznij. Mówię, Panie, Ty to powiedziałeś, ja chcę być Ci posłuszna. Nie wiem, może za dzień, za dwa powie idź. Ale wiecie, dla mnie było to, że Bóg mnie zaczął uczyć. Mówi, widzisz, ile błędów popełniłaś, bo mnie nie słuchałaś. Bo szłaś, bo tak ci ktoś mówił, bo uważał, że to tak powinno być. A ja w swoim sercu wiedziałam, że to nie tak. To nie w tą stronę. I nie umiałam powiedzieć nie. I cieszę się, że Bóg teraz mnie uczy takiego, wiecie, tak, tak, nie, nie. Żeby stawać w prawdzie i słuchać Jego, tego głosu wewnętrznego. Jeżeli On mówi nie, to nie. Tak jak to, ci Izraelici, co szli za słupem ognia i dymu. Jeśli Bóg powie mi siedź, będę siedzieć. Jak powie idź, to pójdę. I tego mnie Bóg uczył w czasie tego postu.
Amen. Dziękuję Ci, Bożenko. Podzielę się z Wami czymś. Gdyby mi ktoś zadał pytanie, jaka jest najkrótsza droga do powołania, wiecie, co bym odpowiedział? Uległe serce. Wiecie, uległe serce to jest takie serce, które jest otwarte, żyje w Bożym odpocznieniu, jest otwarte i słucha. Widziałam ludzi, którzy chcieli sięgnąć po swoje powołanie, po swoją służbę. I Bóg zawsze im zamykał drzwi. Zawsze to widziałam. Pomimo tego, że spoczywało na niektórych powołanie, obdarowanie, nawet namaszczenie. Zrozummy, kochani, jedną rzecz. Służba nie jest własnością człowieka. Żadna służba nie jest własnością człowieka. Służba to jest pańska służba, a my jesteśmy tylko takimi kubkami w ręku Pana. I jeśli ten kubek będzie pusty i uległy w ręku Pańskim, to powiem Ci, on może Cię użyć w znakach, w cudach, w czymkolwiek. Może Ci dać narody. Bóg nie szuka doskonałych naczyń, bo wie, że takich nie znajdzie. Bóg szuka uległych naczyń, poddanych naczyń, posłusznych naczyń. I z takim naczyniem może zrobić wszystko. A On jest wszechmogący, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. On, kochani, potrzebuje naszych ust, naszych oczu, naszych rąk, naszych nóg, żeby użyć tego. Kiedy zobaczymy w Biblii ludzi, których Bóg używał, to zobaczycie, że On oczekiwał od nich jednej rzeczy. Ich ust, ich wiary. Żeby poprzez ich usta mówić, wypowiadać słowo. I potrzebował ich wiary. Wiara jest zawsze związana z posłuszeństwem. I wtedy Bóg przez człowieka może się objawić jako ten, który jest wszechmogący. Amen. Czy ktoś jeszcze z Was chciałby się podzielić? Proszę. Przeświadczenie.
Przeświadczenie. Ja się chciałam podzielić czymś takim dla mnie bardzo osobistym, a z drugiej strony wierzę, że jest to rzecz, którą odkrywaliśmy tu w kościele w większej liczbie, myślę, ludzi, że mamy podobne, mamy gdzieś podobne takie przemyślenia i podobne rzeczy Bóg nam w serce wkładał. Pamiętam, że jako nastolatka, trochę muszę się cofnąć, ale ja szybko to powiem. Jako nastolatka pamiętam, usłyszałam Ewangelię o tym, że jest powołanie, że Jezus zaproponował 12 apostołom powołanie. Powiedział, pójdźcie za mną. I wtedy pomyślałam, że jest to powołanie dla mnie. Powiedziałam, to ja też chcę być apostołem. I wtedy pamiętam, kiedy opowiadałam o tym, wystawiłam się na ogromną śmieszność. Byłam wtedy w kościele katolickim i tam mi od razu powiedziano, zresztą tak uczciwie, że ty jako kobieta nigdy nie możesz zostać apostołem. A ja nie mogłam tego zrozumieć, dlaczego nie. Ja nie myślałam o tym, żeby być kapłanem, żeby być osobą konsekrowaną. Ja myślałam o apostolstwie w takim sensie, że będę blisko Pana. On zaproponował i przedstawia siebie jako tego, który zawsze chce być blisko człowieka. I ja odpowiem mu na to i chcę być blisko Niego, chcę Go coraz bardziej poznawać, a potem będę w konsekwencji robiła to, czego On ode mnie oczekuje. I to dla mnie było coś, co było związane z tym miejscem apostolstwa. Potem, kiedy zaczęłam dalej szukać Pana, wiedziałam, że jest również namaszczenie apostolskie na człowieku, ale to jest inna jak gdyby sprawa. I pamiętam, że w konsekwencji takiego szukania i takiego pragnienia bycia blisko Boga, zdecydowałam się na drogę zakonu. O tym wszyscy wiedzą, bo to nie ma co tutaj ukrywać. I pamiętam, była tam pewna forma konsekracji w tym zakonie. Konsekracji, czyli poświęcenia tych osób. W związku z tym, że zewnętrznie przybierało się na siebie szaty i zewnętrzna pewna forma życia obowiązywała, był pewien uroczysty dzień wyznaczony, najpierw było takie przygotowanie i było coś takego, że myśmy wtedy stawałyśmy na środku kościoła i osoba prowadząca, kapłan, wołał nas po imieniu i każda z sióstr odpowiadała, wtedy wyznaczona grupa odpowiada, oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś. I pamiętam, że to oznaczało, że jestem teraz już członkiem zakonu, będę chodzić w tym habicie i będę rzeczywiście robiła to, co ten zakon ma w przepisach i będę po prostu tu i teraz do końca swojego życia. I to jest coś takiego, co tutaj już było powiedziane niejednokrotnie, że my potrzebujemy patrzeć na to, co jest, nie patrzeć na to, co jest zewnętrzne, ale szukać tego, co jest duchowe. I ja w tym odkrywałam pewną prawdę duchową. Pamiętam pierwszy raz, jak były próby i na każdej próbie odpowiadałam, to było mechanicznie, uczyłam się tego na pamięć, żeby tego nie zapomnieć. Siostra nas instruowała, że mamy to ładnie wyartykułować, wszystkie sylaby ładnie okrągło wypowiedzieć i takim odpowiednim damskim głosem, takim dziewczyńskim głosem, oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś. I pamiętam, że to była taka forma zewnętrzna, ale ja szukałam to, co jest duchowe. Ja nagle zobaczyłam, że jest to miejsce ponad to, co jest zewnętrzne. I ja powiedziałam, oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś. Bo był moment, kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi i to jest konsekwencja. I pamiętam, pamiętam te trzykrotnie wypowiadałam to. I Bóg mi to przypomniał w czasie tego postu. I w tym ostatnim tygodniu dużo przemawiał do mnie z pierwszej Samuela, kiedy powoływał Samuela. Kiedy Samuel jako pachole przyszedł do świątyni, został oddany do świątyni i kiedy służył Helemu. I tam jest tak cudownie napisane, że służył Panu przed Helim. I nagle zobaczyłam, co jest naprawdę istotą powołania Bożego. To objawienie poszło znacznie głębiej. I Bóg mi pokazał, naprawdę to jest tak nieważne z jednej strony, co robisz i kim naprawdę w konsekwencji będziesz. I masz przed sobą ciągle te słowa, które prorocy do ciebie kierowali. I ja to nieustannie potwierdzam. Najważniejsze jest to, że ty zanurzasz się w wewnętrznego człowieka i wchodzisz do mojej obecności w świątyni. Ty jesteś świątynią. I najważniejsza rzecz to jest powołanie kapłańskie. I przypomniał mi Pan niektóre z nabożeństw. Wiesz, czasami spotykaliśmy się tutaj, tam gdzie jest teraz kawiarnia. I pamiętam takie nabożeństwo, takie wezwanie do życia w kapłaństwie. I nagle zobaczyłam, że tak naprawdę ja miałam rację te ileś lat wcześniej, że moje pierwsze powołanie to jest ta służba, to co też tutaj było powiedziane, oddawanie czci Bogu. I naprawdę z tego miejsca Samuel został powołany na proroka i doszedł do takich rzeczy, do których doszedł. Naprawdę bez relacji, Bóg mi to ciągle tu powtarzał, nie ma mowy o oczyszczeniu, nie ma mowy o niczym innym. I to jest też ważne, że i Bóg mnie zachęcał przez ten czas i myślę, że was też zachęcam w tym momencie, wierzę w to mocno, że to jest kwestia cały czas, że ja z Nim, w Nim przebywam, z Nim chcę być. Cały czas chcę być z Nim, poświęcać Mu ten czas, trwać w Nim. Potem On ma szansę, Bóg daje w ten sposób Bogu szansę, jestem do dyspozycji, On zmienia mój charakter. I to miało miejsce też przez trzy tygodnie postu. I powiem wam, to jest tak krótki czas, że niektóre rzeczy w ogóle zostały tchnięte i one nie zostały skończone. I to pójdzie dalej. I potem mogę rzeczywiście robić to, czego Bóg ode mnie oczekuje i służyć Mu w takim namaszczeniu, jakie On zechciał nade mną uwolnić i uwolni.
Wiecie, służba jest darem Pańskim, ale Bóg w Chrystusie powołał i uczynił nas królewskim kapłaństwem. Służba dla Pana to jest dar. Ale to, co On zrobił dla nas, to uczynił nas królewskim kapłaństwem. Czyli każdy wierzący powinien funkcjonować jako kapłan Boży. Bez względu na to, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Mamy sprawować służbę kapłańską, mamy funkcjonować jako królowie. Reprezentujemy tu kogoś. Janusz, masz otwartą już Biblię? Proszę bardzo.
Bo tylko to chciałam jeszcze tak spuentować, że do wielu z nas też Bóg mówił na temat powołania i żebyśmy odkrywał i przypominał te rzeczy. I te rzeczy odkopane to jest jak ta drogocenna też perła. My potrzebujemy w tej chwili, to jest nasza odpowiedzialność. Ja wierzę, że Kościół nam bardzo w tym pomoże i pomaga nam w tym, ale każdy z nas tą odpowiedzialność tą zostaje przed Panem. My potrzebujemy to pielęgnować i do tego nieustannie wracać. I ten styl życia, post i modlitwa, on potrzebuje zostać w nas. Amen.
Ja ostatni tydzień miałem, to był taki tydzień ścisłego postu. I wiecie, kiedy tak pościłem sobie takim postem danielowym, przez 2 tygodnie brakowało mi czegoś, powiedziałem sobie, nie stracę 3. tygodnia w 3. roku postu, bo będę musiał rok czasu czekać na to, żeby Bóg powiedział mi ważne rzeczy, które chce mi powiedzieć. Więc powiedziałem, koniec, ciało, nie dostaniesz żarcia. Piłem samą wodę przez cały tydzień. Wiecie, miałem wizytację Pana w tym tygodniu. Nie będę mówił szczegółów, bo to są bardzo osobiste rzeczy. Ale gdzieś mam, jestem pobudzony, żeby się tym z wami podzielić. I Bóg przypomniał mi słowo, czy przemówił też. W całej historii, kiedy rozważałem tą wizję, Bóg mnie kierował krok po kroku. I na którymś etapie przypomniał mi słowo. To było moje 5. słowo, czy 5. prośba do Pana, aby mówił do mojego życia o czymś, co jest ważne dla mnie w tym czasie. I ciekawa rzecz, bo to jest dokładnie 21 lat temu. Przypomniał mi to słowo, które do mnie mówił 21 lat temu. 14 stycznia 90 roku. I powiedział tak, to za mało, że jesteś mi sługą. Aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I moje serce zostało poruszone ponownie. I Bóg pokazał mi gdzieś głębię tego miejsca, do którego chce doprowadzić mnie. I dzielę się tym z wami, bo gdzieś odczuwam, że to jest ważne. Bóg mówi do mnie, nie wystarczy, że jesteś mi tylko sługą, że robisz to, co robisz dla mnie, że służysz mi i to jest dobre. I jest cel w tym, by przywrócić synów Izraela, więc potrzebujemy głosić Ewangelię. Ale to jest coś, co tu już wiele osób mówiło przede mną. Ale Bóg chce, żeby był
światłem dla ludzi z zewnątrz. I teraz pytanie, czy zawsze jestem? Czy jest światło we mnie, które dotyka ludzi z zewnątrz? Dzieliłeś się tym, co zauważyłeś. Jak masz na imię? Robert. Powiedziałeś ważną rzecz. Więc to, co dotyka serc ludzi, co jest w nas, jest ważniejsze od tego, co jest tylko na naszych ustach. I ja jestem zdeterminowany, by być świadectwem Jezusa, a nie tylko by mówić o Jezusie. Jestem zdeterminowany i tym się dzielę. I moją modlitwą do Boga jest, zmień mnie jeszcze w miejscach, w których nie jestem światłem. W świątyni jeruzalemskiej był świecznik, menora, która symbolizowała światła Pana. Światło Pana. Wiecie, co ostatnio przeczytałem? Zadziwiająca rzecz, że w świątyni okna na zewnątrz były w taki sposób skonstruowane, zupełnie odmiennie niż w normalnych budowlach. W środku było tylko z tej części muru mały otwór, ale rozszerzały się na zewnątrz. Czyli to tak jak strzelnica gdzieś, czy schrony jakieś miały takie małe okienko w środku, ale na zewnątrz były takie jak stożek taki na zewnątrz. I to było świadectwem na to, że to światło ze świątyni jest dane światu. Wszystkie inne budowle miały okna odwrotnie. One potrzebowały w środku światła, które jest na zewnątrz. I Bóg to bardzo mocno do mnie wyraził, dlatego tym się dzielę. Pobudził mnie do tego, bym jeszcze bardziej i gorliwiej zbliżył się do Niego, aby On mnie zmienił, bo ja sam siebie nie zmienię. Amen.
Amen. Dzięki, Janusz. Niech Pan Ci da to, czego pragnie Twoje serce. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo.
Bardzo króciutko. Ja pracowałam z jednym słowem, w którym Pan dwa przykazania miłości. I tam jest napisane, w zasadzie z tym pierwszym bardzo dużo czasu poświęciłam na to słowo. I tam jest napisane, słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, ja, Pan Bóg, jestem jedynym Bogiem. Ja, Pan Bóg, jestem jedynym Bogiem. I Bóg zaczął mówić do mnie i mówi w ten sposób, zaczął mi pokazywać, jestem wielki, jestem wszechmocny, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, zaspokajam wszystkie potrzeby. Wszystko, czego potrzebujesz, masz. Jestem litościwy, jestem łaskawy, jestem wierny, jestem dobry, jestem Bogiem miłości. I Bóg przychodził do mnie w tym i w pewnym momencie powiedział, czy mam czegoś, czy brak mi jest czegoś, czego nie mógłbym Ci dać? Ja powiedziałam, nie, Panie. I chciałam w tym miejscu zachęcić każdego z nas i siebie, ale jestem osobą, dla której Pan jest najważniejszy. Choć był czas, kiedy służba była dla mnie ważna, ale to wszystko umarło. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jest coś, jest ktoś, kto jest najważniejszy. I On jest tym, który potrafi dać Ci najlepsze i największe rzeczy. I tą osobą, której zawsze żeśmy powinni szukać, która jest najważniejsza, jest Jezus Chrystus.
Amen.
Nic więcej. On jest pierwszy. I Pan mówi, masz jakikolwiek problem, zawsze przychodź do mnie. Ja jestem pierwszy. Ja jestem pierwszy. Czy brakuje mi czegoś, czego ja bym Ci nie mógł dać? Powiedziałam, nie, Panie. I miałam jedno z doświadczeń, kiedy ktoś potrzebował modlitwy. I wiecie, Ja lubię walczyć, lubię mieć słowo zawsze od Pana, ale też Pan mi wtedy powiedział, proś, proś. I to była rzecz, która była rzeczą no, bardzo ważną dla tej osoby. I Pan powiedział, ja jestem tym, który ma to dla tej osoby. I przyszłam, prosiłam i Pan dał. I powiedział, że to, co on ma, to jest właśnie to dawanie. To dawanie dla każdego. To dawanie. Tylko uczyńcie mnie pierwszym. Uczyńcie mnie najważniejszym. Uczyńcie mnie prawdziwie Bogiem. Bo słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Ja Pan, Bóg Twój. To jest Bóg Izraela. To jest nasz Bóg, ale On musi być moim Bogiem. Żeby On mógł nam dawać te rzeczy wszystkie.
Amen. Tak. Amen. Dzięki. Kochani, nie na darmo Bóg nam dał dwoje uszy, a jedną usta. Bóg, który jest mądrością, wiedział, co robi. Amen. Już koniec ze świadectwami, już nikogo nie przyjmę. Jedno ogłoszenie. 12 lutego będziemy tutaj mieli gościa Briana Hayesa. Niektórzy z Was go znają. To jest taki zaprzyjaźniony człowiek z nami. Będziemy go gościć tutaj na nabożeństwie. 12 lutego w niedzielę. W przyszłą niedzielę będziemy tutaj mieli nabożeństwo i będziemy się modlić za nasze miasto. I to jest ta niedziela poświęcona raz na kwartał. To nabożeństwo będzie poświęcone tylko w modlitwie za miasto. Więc oczywiście zapraszamy tutaj wszystkich. Jeszcze mamy jedną prośbę. Jola, pozwól, chodź tutaj. Joli brat, on choruje na taką chorobę, która, no właśnie, tutaj w Polsce nie są w stanie wyleczyć, ale jest możliwość w Chinach i jest zbierane są pieniądze na, może powiesz parę słów na ten temat, bo ty bardziej jesteś zorientowana.
Tak, tej choroby się tutaj nie leczyło i nie leczy jeszcze, ale Chiny leczą i mój brat został zakwalifikowany na takie leczenie. To jest choroba, która się objawia zanikiem mięśni u rąk i nóg, takie dziadostwo. Kiedy ta choroba się pojawiła 12 gdzieś tam lat temu, ja się też o to modliłam, dlaczego to na nas przyszło. Bóg mi dał wtedy obietnicę, że on z tego wyjdzie. Pamiętam, że 4 lata temu, kiedy po raz pierwszy przeczytałam artykuł o leczeniu komórkami macierzystymi, moje serce gdzieś było takie poruszone, bardzo się pytałam Pana, dlaczego mój brat nie może być tym leczony tutaj, także dlaczego to jeszcze jest sfera badań, a nie leczenia. I mój brat po prostu niedawno, to znaczy no 4 miesiące temu dokładnie powiedział, że został zakwalifikowany właśnie na to leczenie tymi komórkami macierzystymi. Ja się też pytałam Pana, czy to jest ta droga, czy te Chiny, czy on ma tam jechać, bo na to było potrzebne bardzo dużo kasy, to jest 110 tysięcy. Ja odczułam gdzieś w swoim duchu, że to gdzieś jest po drodze i zaczęłam się po prostu modlić o te pieniądze, uwolnienie tych pieniędzy i pamiętam taki moment, że kiedy ja się o tym dowiedziałam, szłam po chodniku tam w rodzinnej miejscowości i przyszła do mnie taka ogromna determinacja, że choćbym miała zejść do samego piekła i wyrwać ostatnią złotówkę na ten cel, to po prostu to zrobię. I uwolniłam gdzieś to. I od tamtego momentu zaczęły spływać pieniądze. Dziś mamy 80 tysięcy. W zeszły piątek spłynęło 10 tysięcy, dzisiaj 2600. To są takie kwoty, które do nas przychodzą. 4 miesiące, 80 tysięcy to jest dla nas bardzo dużo. Ja po prostu w tym widzę ogromną gdzieś taką przychylność Bożą i otwartość ludzkich serc, że te pieniądze po prostu spływają. Bardzo często nas ludzie po prostu zaskakują. Bardzo często jest tak, że ja dzwonię do firmy i po prostu ludzie przesyłają pieniądze w ten sam dzień. Bardzo często jest tak, że ludzie znienacka przynoszą pieniądze do moich rodziców, do domu. I tam się okazuje, że jest na przykład 3000 pieniędzy w kopercie od osoby indywidualnej. Więc nas gdzieś to tak bardzo porusza, to całe działanie. I ostatnio jak się modliłam i dalej uwalniałam tą kasę, bo ja cały czas chodzę i uwalniam tą kasę, nie? I przyszło do mnie to takie osobiste poczucie, że czułam się jak magnes, który wysysa z ziemi każdą złotówkę na ten cel. I widziałam, jak opiłki metalu są przyciągane przez magnes. Ja widziałam, że te pieniądze są przyciągane na ten cel. I ja wierzę gdzieś, że te pieniądze już są. One są uwolnione w całości, w 110 tysiącach. To jest i ja za to bardzo Bogu dziękuję już dzisiaj, bo ja wiem, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to przyjdzie. Ja tylko się modlę, żeby aniołowie to przynieśli na konto. Więc to jest taka moja prośba, żeby aniołowie po prostu przynieśli te pieniądze na konto. I w związku z tym no, jeszcze jest te 30 tysięcy, które jest na ten cel przeznaczone. Ja wierzę, że Bóg przygotowuje serca ludzi. Ja wierzę, że Bóg gdzieś komunikuje ludziom, kto ma dać, a kto nie ma dać. I ja wierzę, że gdzieś Bóg porusza serce ludzi. I jeśli jesteś taką osobą, której Bóg po prostu serce porusza, to po prostu to uwolni. Naszym takim marzeniem jest to, żeby mój brat pojechał na wiosnę tam do Chin. Dziś mam takie przekonanie, że to będzie wiosna. Więc jeszcze chwilka jest.
Okej. Więc zrobimy tak. Jeśli ktoś z was by chciał przeznaczyć jakąkolwiek kwotę pieniędzy na ten cel, może to zrobić w dwojaki sposób. Weźmie kopertę i napisze pomoc dla Witka, albo dla Witka, albo wpłaci na fundację Kairos naszą, też z dopiskiem, pomoc dla Witka. Jeśli ktoś z was ma trudności finansowe, niech się zgłosi do niej, a ona was nauczy, w jaki sposób uwalniać pieniądze. Okej, idzie.